Afera goni aferę, czyli na początek aktualny wyciek z CBA.
Tym razem chodzi o przetarg na stocznię w Gdyni i Szczecinie.
Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego katarski inwestor prawdopodobnie nie istniał.
Przeciekające CBA kontra tonący w resorcie skarbu i Agencji Rozwoju Przemysłu i co z tego wynika w faktach o 7.
Już 14 godzin i jeszcze 3 godziny potrwa akcja strażaków na Krajowej 7.
Drogę blokuje przewrócona cysterna.
Jeden bilet na mniej niż pół sekundy.
Czyli Prince w Paryżu na koniec.
Na koniec faktów o 7. A teraz zestawiamy fakty na temat kolejnej afery.
Afery stoczniowej. Dokumenty CBA ujawnione przez Wprost o nieprawidłowościach wokół przetargu na polskie stocznie kontra tłumaczenia Ministerstwa Skarbu i Agencji Rozwoju Przemysłu.
W studiu w Warszawie Agnieszka Witkowicz.
Dzień dobry, witam.
Agnieszko, witamy. Zaatakowanym udało się zbić argumenty CBA?
Nie bardzo, bo MSP i Agencja Rozwoju Przemysłu nie zaprzeczają doniesieniom CBA, że urzędnicy państwowi przez cały czas informowali przedstawiciela katarskiego inwestora o tym, jakie oferty składają pozostałe podmioty, choć twierdzą, że od samego początku traktowali wszystkich zainteresowanych jednakowo.
Prowadzono z nim rozmowy w powyższym przedmiocie, jak z każdym z potencjalnych inwestorów.
Zapewnia szef ARP Wojciech Dąbrowski, to dla porównania cytat z jego rozmowy z wiceministrem skarbu Zdzisławem Gawlikiem. Jest 7 sztuk, ale nie ma jeszcze tego i dalej. Szef szefów ma, że tak powiem, rozmawiać z Katarem.
Agnieszka, ministerstwo twierdzi też, że aktywa stoczniowe związane z budową statków chciał kupić wyłącznie jeden inwestor.
To kolejna nieścisłość. W Gdyni Wadium za część majątku zapłaciła jeszcze spółka deweloperska TLMJ. W Szczecinie Mostostal Chojnice i Polimex Mostostal. Czy też ich namawiano do ostatniej chwili do udziału w przetargu? MSP przyznaje tylko, że zabiegało o inwestora, który będzie kontynuował produkcję stoczniową, ale cały czas nie mówiło, kto nim był i nie mówi do dziś.
Poniedziałek, 12 dzień października. Dla porządku podkreślamy. Centralne Biuro Antykorupcyjne dziś skierować ma do prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przy sprzedaży majątku stoczni.
Zawiadomienie w tej samej sprawie w piątek złożył do prokuratora generalnego szef kancelarii premiera Tomasz Arabski, a zrobił to na podstawie materiałów przesłanych przez szefa CBA Mariusza Kamińskiego do Donalda Tuska.
W ten poniedziałkowy poranek popatrzmy więc na to, co przed nami. Dla Tuska to będzie bardzo trudny tydzień po bardzo trudnym tygodniu.
Po aferze hazardowej afera stoczniowa.
Po pierwszej 6 dymisji, a teraz Katar i czarne chmury nad szefem resortu skarbu Aleksandrem Gradem.
Konrad Piasecki na godzinę przed kontrwywiadem RMF FM. 7:02 punktualnie. Dzień dobry, Konradzie. Tusk odwoła kolejnego ministra?
W tej chwili nic na to nie wskazuje. Premier usłyszał wyjaśnienia Grada w weekend i jak podpowiada logika, gdyby uznał je za niezadowalające, minister skarbu i my wszyscy już wiedzielibyśmy o tym, że jego rządowe godziny są policzone. Choć z drugiej strony logika w czasach kryzysowych nie zawsze się sprawdza. Nagły wybuch emocji, zły odbiór społeczny tłumaczeń ministra mogą sprawić, że z rządu ubędzie kolejnej postaci, a na razie premier biedzi się nad tym, skąd wziąć następców tych, których już odwołał. Wbrew głośno wypowiadanym optymistycznym deklaracjom, podobno poszukiwania nie idą specjalnie łatwo. Jeśli Tusk miałby już dziś wskazywać nowych ministrów, to byliby nimi ci, o których już było słychać, czyli Miller w MSW, Kwiatkowski w Sprawiedliwości i tu znak zapytania Krzysztof Kilian w Sporcie. Zagadką pozostaje nazwisko nowego szefa CBA. Dotychczasowy Mariusz Kamiński ma stracić posadę już dziś, choć to odwołanie odbędzie się w ciężkiej atmosferze, że zarzutów łamania ustawy, przewtórze niechętnych pomruków prezydenta i opozycji, która już przebąkuje o stawianiu premiera przed Trybunałem Stanu.
A za godzinę w kontrwywiadzie RMF FM o kłopotach koalicjantów z Platformy Eugeniusz Kłopotek z PSL-u. Zapraszamy.
To są fakty w RMF FM.
O poranku ostrzegamy kierowców. Już ponad 14 godzin strażacy przepompowują propan-butan z cysterny, która wczoraj po południu przewróciła się na Krajowej 7.
Dla jadących z Elbląga w stronę Gdańska, uwaga, trasa w Kazimierzowie w Warmińsko-Mazurskim jest zablokowana. Jak przed chwilą mówili nam policjanci, tak będzie jeszcze co najmniej 3 godziny.
Objazd dla jadących z Elbląga w stronę Gdańska, dopowiem Tomku, przez Janowo i Bielnik.
Uprawiają sport, ale tylko na WF-ie.
Jedzą obiady, ale bez surówek.
Wciąż się odchudzają i mają problemy zdrowotne.
Taki obraz gimnazjalisty wyłania się z wyników badań zleconych przez głównego inspektora sanitarnego. Publikuje je dziś Rzeczpospolita. Zdaniem psychologów dane są alarmujące i mogą świadczyć o rosnącym zagrożeniu anoreksją i zaburzeniach odżywiania wśród młodych ludzi.
Od dziś szybka kolej miejska w Trójmieście uruchamia 8 nowych pociągów na trasie Pruszcz Gdański Gdańsk.
Pruszczanie już mówią, w wagonach będzie tłok.
ASKM-ka obiecuje spokojnie, będzie więcej pociągów.
Wojciech Jankowski jest na stacji kolejowej w Pruszczu. Wojtku, o ile skróci się teraz podróż z Pruszcza do Gdańska? Dzień dobry.
No, szybka kolejka jedzie do centrum Gdańska około 12 minut, autobus aż 40. Różnica ogromna, przyznacie. Pierwszy pociąg z 4 pasażerami wyjechał z Gdańska do Pruszcza o 6:23, a kwadrans temu wyjechała pierwsza kolejka stąd, z Pruszcza.
No cóż, to jest trema. Tak naprawdę ja i koledzy, to jest jednak trema. Mamy nadzieję, że oferta się wpisze.
Jak słyszymy, Bartłomiej Buczek jest stremowany, jest z zarządu SKM. Ma nadzieję, że po pierwszych doświadczeniach i wprowadzeniu poprawek kolejka będzie jeździła już bez przeszkód.
Na koniec faktów o 7:00 największe wydarzenie muzyczne roku.
Tak, francuskie media nazwały 2 koncerty Prince'a zorganizowane w ostatniej chwili pod największą w Europie szklaną kopułą zabytkowego pałacu ekspozycyjnego w Paryżu.
Jak wam się podoba mój nowy dom? Zapytał publiczność ten artysta ekscentryk, który wprawdzie nie kupił zabytkowego pałacu Grand Palais, ale uparł się, że da tam dwa koncerty, bo budowla wprost oczarowała go, kiedy zobaczył ją kilka dni wcześniej przy okazji pokazów nowych kreacji domu mody Chanel. Liczba towarzyszących mu muzyków została ograniczona do minimum, by olbrzymia 19-wieczna szklana kopuła, przez którą widać było paryskie niebo, nie popękała od lawiny decybeli.
I jeszcze jedna ciekawostka, jak dowiedział się nasz korespondent Marek Gładysz, 11 tysięcy biletów rozeszło się w 77 minut.
Radio, muzyka, fakty.